To jest podcast dla Polonii. Justyna Miguła, zapraszam serdecznie. Szanowni Państwo, dzisiaj zapraszam Państwa na rozmowę o jednym, moim zdaniem, z najwybitniejszych poetów polskich przełomu XX i XXI wieku. Mowa tutaj o Stanisławie Barańczaku. Opowiadać o nim, o tym poecie, który również był tłumaczem i zajmował się również historią literatury polskiej, będzie profesor Tomasz Wójcik z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry i bardzo dziękuję za zaproszenie do tej rozmowy.
Mówimy do Polonii i co ciekawe, tutaj nasz bohater, można powiedzieć, że też znajdował się w tym kręgu polonijnym, ponieważ znaczną część dorosłego życia mieszkał właśnie poza granicami Polski. W 1981 roku wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, więc to doświadczenie emigracji przymusowej, można powiedzieć emigracji, myślę też mocno wpłynęło na jego poezję. No i jeszcze, że to była emigracja do Stanów Zjednoczonych, więc w tym czasie to było zupełne zderzenie dwóch światów. Ale proszę powiedzieć, panie profesorze, może kiedy słyszy pan nazwisko Stanisław Barańczak, to jakie skojarzenia przychodzą najpierw na myśl?
Pierwsze skojarzenie jest bardzo proste. Otóż mam takie skojarzenie, że był to twórca niezwykle pracowity. I nie chcę powtarzać takich stereotypów o poznańskiej czy wielkopolskiej pracowitości, ale coś z tego jest. Mam takie poczucie, takie wrażenie. Stanisław Barańczak był poznaniakiem z urodzenia, wielkopolaninem. Tam się kształtował, formował, spędził młodość. Odbył studia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. Potem przez pewien okres, przez kilka lat na tym uniwersytecie pracował. Więc wydobywam ten moment wyjściowy właśnie Poznań, Wielkopolskę. Był to autor niezwykle pracowity, nawet tak jak już pani redaktor zauważyła, właściwie się realizował w bardzo wielu rolach, co nie jest wcale takie oczywiste i częste. Bo tak, wymieńmy te role. Rola poety, ta najbardziej pamiętana w tej chwili, autor kilkunastu tomów wierszy. Dalej, rola tłumacza i to o ogromnym dorobku, ogromnym. Były to tłumaczenia z języka angielskiego, rzadziej z innych języków, ale też imponująca skala chronologiczna. Od wieków dawnych, epoki baroku właściwie do XX wieku Stanisław Barańczak ogarniał tymi tłumaczeniami kilkaset lat właściwie poezji anglojęzycznej. To była druga rola. A nawet w uzupełnieniu dodam, pojawił się William Shakespeare. To też fenomen przełożyć właściwie ten zasadniczy kanon dramatów Szekspira. Trzecia rola, przez panią redaktor wskazana, był to historyk literatury i krytyk literacki. Te role trochę się mieszają, trudno je czasem oddzielić. Autor kilkunastu książek z zakresu szeroko rozumianej historii literatury i krytyki literackiej. Ja może nie będę już budował granicy między tymi dziedzinami. Też nie chcę wymieniać w tej chwili wszystkich książek Stanisława Barańczaka, ale choćby dwie wskażę jako przykładowe. One się zresztą wyróżniają. To znaczy książka o Mironie Białoszewskim, który był takim, powiedziałbym, wzorcem językowym pewnej postawy poetyckiej dla Stanisława Barańczaka, i o Zbigniewie Herbercie, który był z kolei wzorcem, no powiedzmy, najogólniej postawy moralnej, postawy etycznej dla poety. Pierwsza się nazywa Język poetycki Mirona Białoszewskiego, druga Uciekinier z utopii. To jest ta druga rola. Poza tymi dwiema książkami było naprawdę jeszcze kilkanaście innych. I jest jeszcze czwarta, tak numeruję, ale chcę tym wzmocnić zakres działań pisarza. Rola edytora, czy wydawcy, tak bym powiedział najkrócej, autora kilku antologii o różnym charakterze, bo z jednej strony były to antologie poetyckie, jak ta słynna, ważna dla polskiej kultury antologia poezji barokowej, tak zwanych barokowych poetów metafizycznych, a z drugiej to były antologie poezji nowszej, zwłaszcza poezji amerykańskiej, dwudziestowiecznej, ale też bardzo ważna, zwłaszcza w pewnym czasie, myślę o latach 80., antologia poezji protestu i sprzeciwu 84-84, ona objęła 40 lat polskiej poezji, tej, która, powiedzmy najkrócej, opierała się PRL-owi, systemowi komunistycznemu i była takim głosem, jak tytuł antologii podpowiada, protestu i sprzeciwu. Były to niejednokrotnie wiersze, które nie zyskały możliwości druku oficjalnego w tak zwanym oficjalnym obiegu. Także puentując to pierwsze pytanie, możemy jeszcze je rozwijać, twórca imponujący pracowitością. To jest fenomen moim zdaniem, przekraczający przeciętne miary działania literata, pisarza, bo to jest kwestia nie tylko liczby tych książek, kilkadziesiąt pewnie nie policzyłem przed naszym spotkaniem, ale to jest też kwestia tej ogromnej różnorodności.
Pojawił się już tutaj Zbigniew Herbert jako pewien wzór postawy moralnej, bo dla Barańczaka poezja chyba, można to tak nazwać, może to będzie troszkę uproszczenie, ale była swego rodzaju misją. Myślę szczególnie o tej poezji lat 70., 80., wtedy, kiedy wiemy, jakie były czasy i jak mocno za swoją działalność, tą właśnie działalność buntu, działalność niezgody, musiał Barańczak zapłacić. Ja sobie tutaj wynotowałam fragment, cytat właśnie ze Stanisława Barańczaka na temat tego, czym powinna być poezja. Poezja powinna być nieufnością, krytycyzmem, demaskacją. Powinna być tym wszystkim, aż do chwili, gdy z tej ziemi zniknie ostatnie kłamstwo, ostatnia demagogia i ostatni akt przemocy. To są lata 70., jest w tym bardzo dużo buntu, ale bardzo dużo również no, takiego konkretnego postawienia się wśród też no jednak pewnego nurtu bardzo konkretnego. Tego nurtu, nie wiem jak go nazwiemy, czy niezgody, nurtu, w którym ważne było to, żeby mówić prawdę, że poezja ma mówić, no powiedzmy tutaj możemy cudzysłów zrobić, mówić prawdę. Czy możemy tak troszeczkę powiedzieć właśnie o tej poezji takiej mocno politycznej Barańczaka, właśnie poezji tego czasu?
Jak najbardziej. Ja krótko skomentuję ten piękny cytat. On może się wydać nam, zwłaszcza w obecnym świecie, dość utopijny, dość niewykonalny, nierealny, ale jest bardzo piękny i zgadzam się jak najbardziej, że to jest oczywiście rozumienie poezji jako pewnej misji społecznej, moralnej, ideowej. I temu przekonaniu Stanisław Barańczak był wierny, zwłaszcza w tych wczesnych dekadach swojej poezji. W okresie amerykańskim, do którego może jeszcze wrócimy, to się trochę zaczęło zmieniać. Inny był kontekst, inne były uwikłania, inna była sytuacja biograficzna poety. Natomiast te dwie, powiedzmy pierwsze dekady jego działań poetyckich pod tym znakiem bez wątpienia stały. Najpierw to była poezja wczesna, wydawana oficjalnie, w oficjalnym obiegu. Przypomnę, że pierwszy zbiór Korekta twarzy to jest rok 1968. I to też była ta idea na miarę możliwości, które zakreślała ówczesna rzeczywistość, naprawy, poprawy w pewnych granicach, w pewnych zakresach, jakie były wtedy dostępne. Chodziło, powiem najkrócej, o to poecie, o co chodziło właściwie większości czy wszystkim poetą jego formacji pokoleniowej, ale też środowiskowej, towarzyskiej, tak zwanej nowej fali. Nie możemy od razu naprawić rzeczywistości, naprawmy to, co jest jej wyrazem, nośnikiem, świadectwem, czyli język. Zresztą co poeta może uczynić w pierwszym ruchu, w pierwszym geście? Naprawiać język. I ten język, tak zwaną nową mowę PRL-owską, język propagandy, język prasy, język innych mediów, poprzez różne działania i zabiegi poetyckie, parodię, ironię, szyderstwo, Stanisław Barańczak razem ze swoimi nowofalowymi kolegami próbowali naprawiać. Ale to przecież nie chodziło w istocie o język. Język był tu medium, środkiem, chodziło o naprawę, poprawę rzeczywistości PRL-u, z którą jednak dodam, w tych latach, późne 60., wczesne 70., poeci nowej fali jeszcze jakoś się utożsamiali. Ich książka programowa kończy się apelem o sztukę socjalistyczną. To nie było też tak, że oni od debiutu jakby weszli w krąg takiej, powiedziałbym, wyraźnej i jednoznacznej opozycji. Na to zresztą było jeszcze wtedy jakoś za wcześnie. I teraz jest drugi moment, drugi fragment tych działań, taki, powiedziałbym, dość wyraźny przełom. Połowa lat 70., rok 76., kiedy poeci nowej fali razem ze Stanisławem Barańczakiem orientują się, że ta droga właściwie jest nieskuteczna. Ona prowadzi jakby donikąd. Przez naprawę języka nie naprawi się rzeczywistości. Ich też możliwości publikacyjne stopniowo się zawężały, ograniczały i część z tych poetów, nie wszyscy, dokonali wyboru, powiedziałbym, ideowego, moralnego, ale też po prostu politycznego, lokując się w kręgu tak zwanej opozycji, w drugim obiegu, wokół czasopisma Zapis, legendarnego dzisiaj dla dziejów opozycji w PRL-u, w którego redakcji Stanisław Barańczak się znalazł. I idea wskazana przez ten cytat działała dalej, tylko działała już bardziej bezpośrednio, prawda? To już nie był język, to był gest niezgody wobec tej rzeczywistości późnych lat 70., a później stanu wojennego. Jest taki poemat Stanisława Barańczaka z tego czasu o bardzo symptomatycznym tytule Tryptyk z betonu, zmęczenia i śniegu. No więc mamy takie jakby trzy figury tego czasu. Zmęczenie, nie rozwijam tego, to jest oczywiste. Beton, przypominają się jakieś takie obrazy z wielkich PRL-owskich budów i śnieg, te inne zimy późnego PRL-u, legendarna zima roku 79. Ja to ukonkretniam, nie chodzi o takie konkrety oczywiście, ale o pewną aurę, pewien klimat, wobec którego ta poezja zajmowała stanowisko, no właśnie niezgody, tak jak mówi tytuł tej antologii, protestu i sprzeciwu, zwłaszcza wobec stanu wojennego, który biograficznie przyczynił się do decyzji o emigracji.
Powiedzmy może jeszcze, dlaczego Barańczak zdecydował się wyemigrować, ponieważ on walczył nie tylko tym słowem, językiem, ale zaangażował się również politycznie w Komitet Obrony Robotników, prawda? I po tej sytuacji władza zakazała mu publikować i został również, z tego co pamiętam, usunięty z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza. Czyli tak naprawdę odebrano mu to, czym żył i czym też, powiedzmy, do tej pory walczył, i wtedy zdecydował się w 1981 roku wyemigrować do Stanów Zjednoczonych i poezja również, tak jak to środowisko wokół, jego poezja, jego działania się nieco zmieniły.
bardzo ciekawy wątek. Spróbuję się do niego odnieść najkrócej, bo on jest rozległy. Też pełna zgoda. Wszystkie te fakty biograficzne pani redaktor wskazała, ja mogę tylko je powtórzyć, więc tego nie uczynię. Bardzo trudno jest tak kompleksowo wyjaśnić powody tej tak zwanej życiowej decyzji, bo to była decyzja życiowa. To nie była epoka dzisiejsza, kiedy dziś wyjeżdżamy na inny kontynent, a jutro wracamy. Taka decyzja wiązała się z ryzykiem niewiadomym właściwie, skazania się na krajowy niebyt, na niepewność powrotu, w ogóle na niejasną przyszłość. Więc działały różne względy i zawodowe, i praktyczne, i pewnie poczucie jakiegoś wyczerpania, dojścia do pewnej granicy, choćby możliwości publikacyjnych. Ale to bardzo zmieniło też twórczość Stanisława Barańczaka. W latach 80. to się zaznaczyło i w następnej dekadzie jakby pogłębiło. Oddalił się bardzo wyraźnie w tych późniejszych tomach od polityki. Ja bardzo oszczędnie przywołuję tytuły jego zbiorów, mam je przed sobą w tej chwili. Jest to taki tom chociażby jak Widokówka z tego świata z końca lat 80., czyli już z czasu takiej, powiedziałbym, kilkuletniej emigracji. Ja bym ten tytuł zmienił, Widokówka z tamtego świata, amerykańskiego świata. I ta zmiana była podwójna moim zdaniem. Z jednej strony, zwłaszcza na początku, to był, tak powiem, raport właśnie z tamtego świata, z innego świata. Przywołam jeden wiersz Stanisława Barańczaka z tego wczesnoemigracyjnego czasu. Jedyny problem, cytuję, to jest szczegół, ale bardzo symptomatyczny, znaleźć miejsce do parkowania. Czyli sytuacja, którą my właściwie poznajemy od dość niedawnych lat, prawda? I to bardzo symptomatyczny wiersz. Zapach perfum od przechodzących kobiet, pełna skrzynka reklam. To są zupełnie inne realia, które spotkał Barańczak na tym innym kontynencie czy w tym innym świecie.
To był podcast dla Polonii. Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023 ogłoszonego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.